Lekcja szósta. 10 lutego. Cechy dobrego szafarza. Tekst pamięciowy. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Pierwszy list do Koryntian 4:1-2. Szafarzy rozpoznaje się po ich marce, czyli charakterystycznej cesze, tak jak producenci są rozpoznawani po ich logo, czyli znaku firmowym. W rzeczy samej wielu ludzi zyskało sławę, stając się atrakcyjną marką. Znakiem firmowym, czyli charakterystyczną cechą chrześcijańskiego szafarza, jest odzwierciedlanie miłości Chrystusa w więzi, jaką szafarz ma z Nim. Gdy praktykujemy cechy charakteru Chrystusa, nasze życie będzie ukazywać naszą markę. Nasza marka będzie Jego marką, a nasza tożsamość zostanie połączona z Jego tożsamością. Zobacz pierwszy list do Koryntian 6:17. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. W tym tygodniu przyjrzymy się cechom charakteru identyfikującym Bożych szafarzy. Cechy te, składając się na dobrą markę, inspirują nas do oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa i wykonywania pracy powierzonej nam jako wiernym szafarzom prawdy. Każda z cech wskazuje na pogłębiającą się więź, jaką możemy mieć z tym, który przyszedł, by szukać zgubionych. Im więcej studiujemy te cechy, tym bardziej rozwijają się one w nas. Boży charakter miłości z całą jego mocą stanie się naszą marką i będzie wpływał na każdy obszar naszego życia dzisiaj i na wieki. Niedziela. 4 lutego. Wierność. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Pierwszy list do Koryntian 4:2. Prowadzenie dobrego boju wiary. Zobacz pierwszy list do Tymoteusza 6:12. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. I zwyciężanie w nim jest ważne dla wiernego szafarza. Bóg jest wierny i my mamy się stać takimi dzięki Jego działaniu w nas. Bycie wiernym oznacza trzymanie się tego, co słuszne, zwłaszcza w ogniu duchowych bitew. Duchowa walka między dobrem a złem z pewnością nas czeka. Jest częścią boju wiary. Decyzją wyróżniającą szafarzy w każdej sytuacji jest wybór dotyczący dochowania wierności. Jeśli kochasz bogactwo, pozostań wierny Bogu i temu, co On mówi o niebezpieczeństwach umiłowania pieniędzy. Jeśli pragniesz sławy, pozostań wierny temu, co Słowo Boże mówi o pokorze. Jeśli zmagasz się z pożądliwością, pozostań wierny obietnicom świętości. Jeśli pragniesz władzy, pozostań wierny temu, co Bóg mówi o służeniu bliźnim. Wybór, by pozostać wiernym albo stać się niewiernym, często następuje w ułamku sekundy, choć jego skutki mogą być wieczne. Przeczytaj list do Hebrajczyków 11:8-12 i 17-19 i list do Rzymian 4:13 i 18-21. Czego te wersety uczą nas o byciu wiernym? List do Hebrajczyków 11:8-12 i 17-19. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę, przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Przez wiarę Abraham poniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. List do Rzymian 4:13, i 18-21. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Hebrajskie słowo tłumaczone jako być wiernym znaczy także ufać. Od tego hebrajskiego rdzenia pochodzi słowo amen, które znaczy pewny czy godny wiary. Wierność znaczy to, że zostaliśmy wypróbowani i nadal zdecydowanie trzymamy się Bożego planu. Przygotowując się do przemowy przed cesarzem, reformator Marcin Luther czytał w Słowie Bożym, przejrzał pisma swoje na nowo i zajmował się dobieraniem wyrazów stosownych do dania odpowiedzi. Położył lewą rękę na otwartej Biblii, prawą zaś podniósł wzgórę i sercem wzruszonym przed obliczem Bożym poprzysiągł, iż Ewangelii Chrystusowej pozostanie wiernym, tudzież wiarę swą wyzna otwarcie, chociażby takową własną krwią zapieczętować wypadało. Przeczytaj objawienie Jana 2:10. Co znaczą dla nas słowa wierny aż do śmierci w naszej więzi z Panem? Objawienie Jana 2:10. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Poniedziałek. 5 lutego. Lojalność. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Ewangelia Mateusza 6:24. Czego ten werset uczy nas o znaczeniu lojalności wobec Boga? Wiedząc, że Bóg jest zazdrosny, zobacz druga księga Mojżeszowa 34:14. Gdyż nie będziesz się kłaniał innemu Bogu. Albowiem Pan, którego imię jest zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. Powinniśmy rozumieć, iż naszym obowiązkiem jest lojalność wobec Niego. Lojalność wobec zazdrosnego jest lojalnością w miłości. W boju wiary lojalność pomaga nam określić to, kim jesteśmy, i zachęca nas do wytrwania w walce. Nasza lojalność jest ważna dla Boga, zobacz pierwsza Księga Królewska 8:61. Niech będzie wasze serce szczere wobec Pana, Boga naszego, abyście postępowali według Jego ustaw i przestrzegali Jego przykazań, jak to jest dzisiaj. Nie jest to umowa, w której staramy się przewidzieć wszelkie ewentualności, ani też lista reguł. Jest to raczej wyraz naszych osobistych wierzeń, wiary i poświęcenia. Przeczytaj pierwsza Księga Kronik 28:9. Czego ten werset uczy nas o znaczeniu lojalności? Pierwsza Księga Kronik 28:9. A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga, ojca twojego, i służ mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da ci się znaleźć, lecz jeżeli go opuścisz, odrzuci cię na wieki. Jednak tam, gdzie istnieje potrzeba lojalności, tam istnieje też możliwość zdrady. Lojalność, podobnie jak miłość, musi być dobrowolnie okazywana, ponieważ w przeciwnym razie nie jest prawdziwą lojalnością. Na wojnie żołnierze muszą walczyć, bo w przeciwnym razie grozi im kara śmierci przez rozstrzelanie. Wykonują swoje obowiązki, ale niekoniecznie z prawdziwego poczucia lojalności. Nie takiej lojalności oczekuje od nas Bóg. Przyjrzyj się Hiobowi. Nie przewidział on tragicznych wydarzeń, które odebrały mu rodzinę, majątek i zdrowie. Mógł stracić ufność, miłość i poświęcenie, ale jego lojalność wobec Boga była niezachwiana, ponieważ opierała się na decyzji wynikającej z moralności. Będąc szczery i nie obawiając się publicznie uwielbić Boga, wypowiedział słynne słowa: oto, choćbym je i zabił, przecie w nim będę ufał. Księga Hioba 13:15. Biblia Gdańska. Jego wierność pomimo nieszczęścia jest istotą lojalności i cechuje lojalnych szafarzy godnych tej nazwy. Jak lojalny jestem wobec Pana, który umarł za mnie. W jaki sposób mogę lepiej okazywać tę lojalność? Wtorek. 6 lutego. Czyste sumienie. Jest wiele cennych rzeczy, które możemy posiadać. Zdrowie, miłość, przyjaciele, liczna rodzina, to wielkie błogosławieństwa. Ale chyba największym z błogosławieństw jest czyste sumienie. Przeczytaj list do Hebrajczyków 10:19-22 i pierwszy list do Tymoteusza 4:1-2. Co to znaczy mieć złe sumienie i być naznaczonym w sumieniu piętnem występku? List do Hebrajczyków 10:19-22. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Pierwszy list do Tymoteusza 4:1-2. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku. Nasze sumienie działa jak wewnętrzne zwierciadło naszego zewnętrznego postępowania. Sumienie musi się trzymać wzniosłego i doskonałego standardu, prawa Bożego. Bóg wpisał swoje prawo w serce Adama, ale grzech niemal zupełnie je zatarł nie tylko w sercu Adama, ale także w sercach jego potomków. Pozostały tylko resztki prawa Bożego. Wykazują oni, poganie, że treść prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek. List do Rzymian 2:15. Biblia tysiąclecia, w czym Adam zawiódł, w tym Jezus okazał się wierny, gdyż prawo Boże było w jego wnętrzu. Zobacz Księga Psalmów 40:9. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Co według apostoła Pawła jest naszym jedynym ratunkiem, gdy mamy skalane sumienie. Zobacz list do Hebrajczyków 9:14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Należy obmieść sumienie z pajęczyn. Okna duszy mają być szeroko otwarte na to, co niebiańskie, na jasne promienie słońca sprawiedliwości, a zamknięte na to, co ziemskie. Pamięć mają odświeżyć zasady biblijne. Umysł ma się stać czysty i jasny, by móc należycie odróżniać dobro od zła. Gdy prawo Boże zostaje wpisane w serce wierzącego, zobacz list do Hebrajczyków 8:10. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. A ten przez wiarę stara się je zachowywać, jego sumienie zostaje oczyszczone. Jeśli uginałeś się pod ciężarem nieczystego sumienia, to wiesz, jak straszny może to być ciężar, który nieustannie i bez chwili ulgi przygniata człowieka. Jak rozmyślanie o Jezusie i Jego śmierci na krzyżu za nas, za nasze grzechy, pomaga nam uwolnić się od przekleństwa nieczystego sumienia. Środa. 7 lutego. Posłuszeństwo. Abel posłusznie klęknął przy ołtarzu, złożywszy na nim baranka ofiarnego, jak nakazał Bóg. Kain natomiast ze złością przykląkł przy ołtarzu, na którym złożył płody rolne. Obaj przynieśli ofiarę, ale tylko jeden brat był posłuszny przykazaniu Bożemu. Zabity baranek został przyjęty, ale płody ziemi zostały odrzucone. Obaj bracia rozumieli znaczenie pouczenia dotyczącego ofiar, ale tylko jeden był posłuszny nakazowi Pańskiemu. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 4:1-5. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych, Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Śmierć Abla była skutkiem odrzucenia przez Kaina Bożego planu w szkole posłuszeństwa, zbawienia przez krew Jezusa Chrystusa symbolizowaną przez ofiarę wskazującą na Niego. Kain odrzucił przelanie krwi, która symbolizowała krew Chrystusa przelaną za ludzkość. Posłuszeństwo zaczyna się w umyśle. Obejmuje delikatny proces akceptacji odpowiedzialności związanej z wypełnianiem przykazań wyższej władzy. Posłuszeństwo wypływa z więzi z autorytetem oraz z gotowości spełniania woli tego autorytetu. W przypadku naszej więzi z Bogiem nasze posłuszeństwo jest dobrowolnym postępowaniem wypływającym z miłości, która kształtuje nasze postępowanie stosownie do moralnych obowiązków. Posłuszeństwo Bogu musi być tak ścisłe, jak On to określa, a nie dostosowane do naszych wyobrażeń czy pragnień. Przypadek Kaina jest doskonałym przykładem kogoś, kto czynił swoją wolę zamiast spełniać nakazy Boże. Przeczytaj pierwszy list Jana 5:2-3, list do Rzymian 1:5 i 10:16-17. Czego te wersety uczą nas o znaczeniu posłuszeństwa dla chrześcijanina, który jest zbawiony przez wiarę bez uczynków prawa? Pierwszy list Jana 5:2-3. Potem poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. List do Rzymian 1:5. Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przewiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. List do Rzymian 10:16-17. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie, mówi bowiem Izajasz: Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Jesteśmy posłuszni Bogu nie po to, by być zbawieni. Jesteśmy posłuszni dlatego, że zostaliśmy zbawieni. Posłuszeństwo jest praktycznym wyrazem moralnej wiary. Samuel powiedział Saulowi: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto, posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Pierwsza księga Samuela 15:22. Co miał na myśli Samuel, mówiąc, że posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara? Co mówi to nam jako chrześcijanom i jak pomaga nam odrzucić fałszywą Ewangelię taniej łaski? Czwartek. 8 lutego. Godny zaufania. Przeczytaj Ewangelia Łukasza. 16:10-12. Czego uczą te słowa o byciu godnym zaufania? Dlaczego ta cecha jest tak ważna dla wiernego szafarza? Ewangelia Łukasza 16:10-12. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy? Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Zasada bycia godnym zaufania jest podkreślana w całej Biblii. Na przykład czterem głównym odźwiernym, którzy byli lewitami, powierzono także strzeżenie świątyni nocą. Mieli oni pilnować skarbca świątyni i przechowywać klucze, aby każdego ranka otwierać bramy świątyni. Zobacz pierwsza księga Kronik 9:26-27. Gdyż ci czterej główni odźwierni, którzy byli lewitami, byli stale na stanowisku, jako postawieni nad komorami i skarbcami świątyni Bożej. Nawet w nocy przebywali wokół świątyni, gdyż im zlecono stróżowanie. Oni też mieli otwierać bramy co poranek. Otrzymali oni to zadanie, gdyż uznano ich za godnych zaufania. Bycie godnym zaufania jest cechą dobrego szafarza. To znaczy, że godni zaufania szafarze rozumieją głębię znaczenia swojej roli. rozumieją, że Bóg jest godny zaufania, więc dążą do tego, by także być godni zaufania. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 32, 4. On jest skałą. Doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe, jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. 1 Księga Królewska 8, 56. Błogosławiony niech będzie Pan, który dał wytchnienie swojemu ludowi izraelskiemu, tak jak to obiecał, ziściła się każda obietnica z wszystkich jego dobrych obietnic, jakie dał przez Mojżesza, sługę swojego. Bycie godnym zaufania wymaga kompletu dojrzałych cech charakteru. Jest to najwyższy poziom charakteru i kompetencji, jaki człowiek może osiągnąć w oczach tych, którzy na niego patrzą. Odzwierciedlanie Bożego charakteru oznacza, że czynisz to, co mówisz, bez względu na okoliczności czy naciski, by czynić inaczej. Zobacz 2 Król 12, 16. Nie rozliczano się z tymi mężami, którzy przekazywali pieniądze do ich rąk, aby je wypłacali wykonawcom robót, gdyż ci postępowali uczciwie. Daniel został uznany za godnego zaufania przez władców dwóch światowych imperiów. Jego reputacja przez całe jego dorosłe życie jako godnego zaufania doradcy, który bez lęku wypowiadał słowa mądrości i prawdy wobec królów, była przeciwieństwem reputacji dworskich wróżbitów i magów. Bycie godnym zaufania jest koroną etycznych cnót. Wystawia moralne zasady człowieka na pokaz w ich najczystszej formie. Ta cecha szafarza nie pojawia się z dnia na dzień, ale kształtuje się z czasem przez wierność nawet w najmniejszych sprawach. Gdy jesteśmy godni zaufania, inni to zauważą. Będą nas szanować i polegać na nas, bo będą wiedzieć, że nie ulegniemy cudzym opiniom, kaprysom czy pochlebstwom. Tak więc bycie godnym zaufania jest przejawem siły charakteru w każdym obowiązku spełnianym na ziemi, gdy przygotowujemy się do nieba. Mamy być wiernymi i godnymi zaufania poddanymi Królestwa Chrystusa, aby ludzie zeświadczeni mieli właściwy obraz bogactwa, dobroci, miłosierdzia, wrażliwości i uprzejmości poddanych Królestwa Bożego. Pomyśl o kimś ze znanych ci ludzi, których uważasz za godnych zaufania. Czego możesz się nauczyć od tego człowieka i jak może ci to pomóc być godnym zaufania? Piątek. 9 lutego. Do dalszego studium. Inną cechą dobrego szafarza jest osobista odpowiedzialność. Zamiarem szatana zawsze było to, by odciągnąć umysły ludzi od Jezusa, skierować je ku człowiekowi i zniszczyć ich poczucie osobistej odpowiedzialności. Szatan poniósł klęskę, gdy usiłował skusić Syna Bożego, ale z powodzeniem działa w przypadku upadłego człowieka. Chrześcijaństwo uległo zepsuciu. Gdy Chrystus jest w centrum naszej istoty, jesteśmy otwarci na Jego kierownictwo. W wyniku tego wiara, lojalność, posłuszeństwo, czyste sumienie, bycie godnym zaufania oraz osobista odpowiedzialność będą się objawiać w naszym życiu. Tak więc jako szafarze stajemy się kompletni w rękach Boga. Zobacz Księga Psalmów 139, 23-24. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Osobista odpowiedzialność jest ważną biblijną zasadą. Na ziemi Jezus był osobiście odpowiedzialny przed Ojcem. Zobacz Ewangelia Jana 8, 28. Wtedy rzekł Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. Jesteśmy odpowiedzialni za każde wypowiedziane próżne słowo. Zobacz Ewangelia Mateusza 12, 36. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. Ewangelia Łukasza 12, 48. Jednak największym zagrożeniem dla osobistej odpowiedzialności jest skłonność do przenoszenia naszej odpowiedzialności na innych. Zapamiętajmy dobrze, że to, co zostało nam powierzone, byśmy tym gospodarowali, nie jest naszą własnością. Gdyby nią było, Moglibyśmy o tym decydować i przenosić odpowiedzialność na innych, a wraz z nią nasze szafarstwo. Ale to nie jest możliwe, bo Pan każdego z osobna powołał jako swego szafarza. Pytania do dyskusji. 1. Przyjrzyj się różnym cechom szafarza, jakie studiowaliśmy w tym tygodniu: osobistej odpowiedzialności, byciu godnym zaufania, posłuszeństwu, lojalności, czystemu sumieniu i wierności. Jak wiążą się one ze sobą nawzajem? Jak uchybienia w jednej rzeczy wpływają na pozostałe? Jak trzymanie się jednej rzeczy wspomaga trzymanie się innych? 2. Zastanów się, jak obietnice Ewangelii mogą pomagać tym, którzy zmagają się z nieczystym sumieniem. Na jakie obietnice mogą się oni powołać? 3. Często postrzegamy pojęcie lojalności jako pozytywne samo w sobie. Ale czy zawsze lojalność jest czymś dobrym? W jaki sposób można być lojalnym wobec kogoś czy czegoś, co nie jest dobre? Dlaczego więc pojęcie lojalności musi być zawsze rozważane w konkretnym kontekście, aby można było określić, czy lojalność jest właściwa, czy nie?